czyta się to z uśmiechem, ale też na wdechu cały czas czytałem to od początku do końca. To jest oczywiście ostre przeciwstawienie temu, co znamy chociażby z dziennika Roku Zarazy Daniela Defoe, ale też przypomina nasze różne. Ukazał się w Instytucie Literatury tom poświęcony wspomnieniom i opisowi nie tylko kwarantanny, ale tego całego czasu pandemii. I to opowiadanie jest na tle tamtych absolutnie wyjątkowe. Przede wszystkim dlatego, że jest pisane z dystansem i z humorem, a także z ciepłem, które obejmuje także całą tę rodzinę, która jest poddana kwarantannie. To, co jest w różnych scenkach, to jest świetne opracowanie i rozkoszowanie się detalem, a od strony językowej urzekła mnie normalność tego języka, który na nic się nie sili, po prostu opowiada tak, jak było. Oczywiście wiadomo, że to jest wysoki poziom literacki, ale nie czuć tego, że autorka mogłaby to pisać z jakimś wysiłkiem. Może zresztą jest w tym jakaś też zasługa Bohdana, który świetnie tłumaczy i pewnie co najmniej szedł z autorką łeb w łeb, że się tak wyrażę. Akcent od dawna towarzyszy Ukrainie i lansuje wiele rzeczy. I to, że dzisiaj umieściliście w tym nowym tomie te opowiadania na początku, ma oczywiście dla mnie też symboliczne znaczenie. To, że te opowiadania pokazują oczywiście człowieka jednostkowego, prywatnego, indywidualnego. I takie pisanie jest w naturalny sposób przeciwko wszelkim totalitaryzmom, przeciwko polityce, przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje dzisiaj za granicą. Autor, pisarz, artysta z jednej strony nie może inaczej, ale też nie powinien inaczej, bo to jest jego rola i to jest jakby najgłębszy sposób obrony człowieka.
Bardzo się cieszę, Bernardzie, że to powiedziałeś, bo to w ten sposób unieważniłeś trochę, częściowo przynajmniej, te swoje obawy, które wyartykułowałeś na początku, że my sobie tutaj może estetyzujemy, a tam się dzieją ważne rzeczy egzystencjalne, walka na śmierć i życie, ważne rozstrzygnięcia polityczne i etyczne. Otóż granica między tym, co estetyczne, a tym, co etyczne i polityczne, jest bardzo trudna do ustalenia. Wielki poeta minionego stulecia powiedział, że niektóre rozstrzygnięcia etyczne to jest kwestia smaku. To nie jest tak, że ci, którzy się, jak przed chwilą powiedziałeś, zanurzają w słowie, całkowicie jakoś oddzielają się od tego, co polityczne i od tego, co stanowi istotę naszego trwania i przetrwania na tym padole. Więc te prozy ukraińskie, które tutaj zamieściliśmy, i nie tylko proza, również pani Karolina Rozbud powiedziała o eseju profesora Skurczewskiego na temat stanu obecnej powieści ukraińskiej i obrazu świata, który jest w tej literaturze widoczny. To wszystko, niektórzy mówili, że to, że się znalazło w tym numerze, było jakimś przeczuciem tego, że sytuacja, która od dawna nabrzmiewała, w końcu osiągnie jakieś swoje apogeum, ale oczywiście chyba trudno tu posądzać redakcję o jakieś zdolności profetyczne. Temat takiego czytania Ukrainy pojawia się u nas prawie od początku istnienia akcentu. I powiem Państwu i Tobie, Bernardzie, że, a wiem, że słyszy mnie Bohdan Zadura, że akurat tak się składa, że ci autorzy, którzy są w tym tomie, są w miarę bezpieczni, jeśli w ogóle tak można powiedzieć, bo Hałyna Kruk mieszka we Lwowie, Roman Małynowski w Iwano-Frankowsku, a Wasyl Machna mieszka w Kanadzie.
W Nowym Jorku, Bogusławie.
A w Nowym Jorku, przepraszam, chodzi mi po głowie ta Kanada ze względu na świeże wiadomości o tym, że Kanadyjczycy będą robili dużo ważnych gestów czy działań, żeby kanadyjska diaspora ukraińska mogła się poszerzyć, odbierając również uchodźców ukraińskich z terenu Polski. Skoro jesteśmy przy tym temacie, to może to jest właściwy moment, żeby poprosić Bohdana o włączenie się do naszej rozmowy.
Ja nie bardzo wiedząc, co robić, kiedy się dowiedziałem o wybuchu tej wojny, wszedłem jak to głupi w takim stuporze na ukraiński portal Zbrucz. Do pewnego momentu to była dla mnie też wiedza o tym, co się dzieje z moimi znajomymi i przyjaciółmi, bo na tym portalu publikowali teksty i Bondar, i Bojczenko, i Jury Jandruchowicz, i Andrzej Lubka, i teraz Prochaszko, i Jury Winnyczuk, no i Wasyl Machno, ale o Wasyla Machny to akurat nie trzeba się było specjalnie bać. Oleksandr Irwanycz przecież mieszkał od lat w Irpieniu. To taka miejscowość pod Kijowska, którą Lubka nazywał spokojnym rajem ukraińskiej, kijowskiej klasy średniej. I że ten raj został zniszczony. Więc o Saszkę Irwanycza się bałem jakby najwięcej. Natomiast kiedy każdego dnia pojawiał się na Zbruczu jego nowy tekst, no to trochę się czułem spokojniejszy o niego. Powiedziałbym, że w tym, co ci ukraińscy pisarze na Zbruczu publikowali, to jakby taki drobny przypływ optymizmu. Lubka pisał, że najgorsze były dwa pierwsze dni, bo po paru godzinach snu się budził i ze strachem sięgał po smartfona i wiadomości, bo się bał, że przez tych parę godzin, kiedy tam się przekimał, to Kijów wpadł. A w kolejnym felietonie właściwie pisze, że Kijów nie padnie i w momencie, kiedy za cel sobie Putin wziął właśnie stolicę Ukrainy, to tym samym skazał się na porażkę. I pisze tam, że nie lubił Kijowa, trochę mu to przeszło po dwóch rewolucjach, po dwóch Majdanach kijowskich, ale paradoksalnie za to, za co tego miasta nie lubi, za to samo je ceni. Że taka zbytnia centralizacja wessała właściwie z całego kraju prawie wszystkich ludzi z talentem i wszystkich ludzi sukcesu i uważa, że jak wszystko im się w życiu udawało, to zabijanie rosyjskich żołnierzy też im powinno pójść całkiem nieźle. Że to takie miasto, które najbardziej zyskało na niezależności, miasto, które można uważać za enklawę Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom życia, jeśli chodzi o zarobki, że to jest takie marzenie ukraińskie, którego Ukraińcy sobie nie dadzą odebrać. Jeżeli Taras Prochaśko z kolei na przykład wspomina swoją służbę w Armii Czerwonej, jeżeli to samo robi Winnyczuk, to równocześnie pokazują oni, jak ta armia naprawdę wyglądała i że nie świadczy o tym, żeby musiała się bardzo przez te 30 parę lat zmienić. No ja jak sobie przypominam, jak co prawda tyły, ale w 1968 roku ciągnęły przez Puławy na Czechosłowację, no to też trudno było sobie wtedy wyobrazić, że jest to militarna potęga. Wspominali państwo o Hałynie, Kruk, z Hałyną też mam kontakt. Hałyna ostatnio napisała sporo wierszy. Z tymi wierszami to jest tak, że wtedy, kiedy sytuacja jest taka dramatyczna szalenie, to sporo poetów ucieka się do tradycyjnych sposobów pisania. I Wasyl Machno napisał piękne trzy wiersze o wojnie, ale to myślę, żeby je przetłumaczyć, to trzeba by mieć na to kilka albo i kilkanaście miesięcy. Hałyna też takie parę rymowanych wierszy bardzo dobrych napisała. Jeden nierymowany przetłumaczyłem. Zresztą niezależnie ode mnie zrobiła to też Aneta Kamińska. Dowiedziałem się po drodze, że Natałka Śniadanko, która tu przed wojną była w Krakowie i PiS się właśnie zdecydował niedawno temu na wydanie jej powieści Porządne papiery arcyksięcia Wilhelma, że utknęła w Krakowie z powodu kwarantanny, potem się okazało, że jest z dziećmi w Budapeszcie. I to tak właściwie Wołodymyr Jaworski się dowiedziałem, że zamierza jednak wyjechać z Ukrainy z żoną i z tego swojego Naddestnia już się przewekslował do Kijowa, tam ma parę dni pobyć i przez Polskę pojechać z żoną do Włoch. No i tak właśnie jak się słyszy o tych w miarę bezpiecznych kobietach, mężczyznach, no to nie zawsze człowiek pomyśli o tym, że na przykład Iryna Cybyk jest w miarę bezpieczna, spod tego Kijowa gdzieś się wyniosła na zachodnią Ukrainę, ale się nie bardzo pamięta, że z Artem Czech poszedł kolejny raz do wojska.
Mikołaj Jabczuk, który moim zdaniem jest jednym z najgenialniejszych europejskich eseistów, można powiedzieć, że w tekstach również publikowanych na łamach Akcentu przewidział ten specyficzny, czy dobrze zdiagnozował ten specyficzny typ relacji, jaki jest między Rosją a Ukrainą. I ta niechęć do tego uwolnienia piętaszka, który powinien przecież pozostać moim piętaszkiem. Niech on sobie będzie szczęśliwy, proszę bardzo, ale niech on będzie mój. To wszystko teraz pękło. Nie wiem, co się dzieje z Mykołą.
Mykoła jest w Paryżu.
No więc jest bezpieczny.
Dokąd dotarła jego córka z wnuczką? Natomiast Natałka Biło-Cerkiewicz, czyli żona Jabczuka, jednak została w Ukrainie.
Ja pamiętam tak prawie jakby to było wczoraj ich wizyty w redakcji Akcentu na Okopowej, przy Okopowej, gdzie rozmawialiśmy również o sprawach europejskich. To były lata 88-89, kiedy oni na dobre zaczęli dopiero wyjeżdżać i pokazywać Europie również poprzez takie osobiste świadectwo wielkość literatury ukraińskiej, która nabierała wtedy rozpędu, a później stała się w Europie dzięki takim autorom jak Jurij Andruchowicz, który udzielił bardzo ciekawego wywiadu Rzeczpospolitej w poprzednim, najnowszym plusie minusie, możecie Państwo to znaleźć, czy Oksana Zabłuszko, która też była przed kilkoma laty w Akcencie i która, jak mi się wydaje, też bezpiecznie została w Polsce, tak, bo ona przyjechała do Polski na dzień przed rozpoczęciem wojny na promocję tutaj swojego tomu esejów Planeta Piołun.
No, potem jeszcze w Strasburgu występowała.
A teraz ja może jeszcze wrócił na moment do lektury prozy, bo oprócz prozy ukraińskiej mamy w tym tomie kawałek doskonałej powieści Birutę Januszkajtę, którą znamy między innymi ze spotkania w Teatrze Starym przed laty, kiedy tam z przyjaciółmi z Wilna wystąpiła, ale też mamy dwa bardzo obiecujące debiuty prozatorskie. Jest fragment powieści Jarosława Sawica i jest opowiadanie pani Igras. Jarku, ty gdybyś powiedział, jaki to jest zamach, jaki to jest zamysł, jaka to będzie powieść, a pani Igras może zechciałaby powiedzieć, czy to opowiadanie należy do jakiejś całości, którą pani projektuje, czy będzie jakiś tom?
Muszę powiedzieć, że ja dokładnie to odczuwam, o czym mówił pan Bernard Nowak, to znaczy bardzo duży taki dysonans, dyskomfort również, a zwłaszcza, że ten fragment mojej prozy, mojej powieści jest taki właśnie przeestetyzowany. On miał taki być, bo to miała być w zamierzeniu i stylizacja taka wyszukana dosyć na twórczość Edgara Allana Poe. Ja nad tym pracuję, ale jest bardzo, bardzo trudno o tym mówić właśnie. I ja się czuję, też odczułam taką wielką niezręczność. Oczywiście bardzo się cieszyłem, jak się ta proza ukazała, bo napisałem dużo tekstów i teraz w zasadzie tak, debiut prozatorski już w dosyć późnym wieku, to jest radość, a teraz wolałbym, bo złożyłem również drugi tekst do Akcentu i on jest o esej o muzyce Estonii, ale też o kulturze estońskiej, o zmaganiu się tego bardzo małego narodu, bo to jest naród w porównaniu do Ukrainy, no mikroskopijny, ale który też się zmagał z państwem sowieckim, strasznie opresyjnym, też doświadczył. Wydaje mi się, że ten tekst po prostu, oczywiście wyście nie mogli przewidzieć, ale wydaje mi się, że ten mój tekst do Estonii, o Estonii dużo bardziej by pasował do numeru i do sytuacji, prawda?
Ja też tak ten fragment odczułem, wie pan, i choć lubię takie klimaty, to wydawało mi się, że tak, przeczytałem półtorej strony i pomyślałem sobie, może kiedy indziej, teraz nie, nie? Choć jest to świetnie zbudowane, świetne zdania, ten przerysowany egocentryzm, etc., nie? To wszystko jest fajnie zrobione, ale jakoś jakby, no nie w tym, no, ja wiem, to los. No oczywiście, okej. Okay. Okay.
Bardzo dziękuję, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za publikację. Jest to mój debiut czasopiśmienniczy, więc tym bardziej jest to dla mnie wyjątkowa chwila. Jeżeli chodzi o ten utwór Pokrzywy, jest on w zasadzie moim pierwszym ukończonym utworem prozatorskim. Zaczęłam pisać stosunkowo niedawno, bo jakieś 3 lata temu. Do tej pory udało mi się napisać 3 opowiadania i nie wszystkie one dotyczą tematyki wiejskiej, ale akurat tak wychodzi, że wszystkie dotyczą tematyki albo Lublina, albo Lubelszczyzny i myślę, że w tym kierunku będę chciała dalej podążać. I mam nadzieję na ukończenie takiego zbioru, który przedstawi ten nasz rejon z różnych stron, jakby opowie jego historię z punktu widzenia różnych ludzi, którzy zamieszkują te tereny. Zobaczymy.
Jadwiga Mizińska, bardzo proszę.
Dziękuję za waszą obecność, bo ja tu przyjechałam po otuchę. Zaczerpnąć otuchy nie będę uzasadniała, skąd się ten deficyt pojawił, bo chyba wszyscy go odczuwamy. I kiedy Bernard sformułował swoje wątpliwości i poczucie niepewności, niepokoju, a nawet nie smaku, użyłeś tego słowa, prawda?
Choć równie dobrze mógłby postawić pytanie, cóż po poecie w czasie marnym, stawiane przecież wielokrotnie.
Może udałoby się przynajmniej odrobinę osłabić nasze i wasze wątpliwości, czy wolno nam w takim dramatycznym momencie czy okresie zajmować się różami, jak się pali las. Mam przyjaciół z Kijowa sprzed lat. Jest taka wspaniała Akademia Kijowsko-Mohylańska, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni od dziesiątek lat. Jeszcze profesor Kłoczowski, taki był trójkąt KUL UMCS i współpraca z tą akademią. I w ramach tych wyjazdów i wielu konferencji miałam okazję między innymi poznać i zaprzyjaźnić się z profesorem Wiktorem Małachowym, który jest w moim wieku, założył pismo, takie piękne pismo Album Kijowski. Napisał bardzo wiele rzeczy z zakresu etyki głównie, ponieważ się bardzo zaniepokoiłam, czy on żyje i gdzie w ogóle jest razem z żoną i z córką. Okazało się, że się odezwał i codziennie wymieniamy sobie maile. Przy czym po przekazaniu sobie znaku, że żyjemy oboje, on jak gdyby delikatnie oddalił taką potrzebę, żebyśmy rozmawiali na temat Ukrainy i jego osobistej sytuacji. On woli pisać na temat swojej książki, której tytuł brzmi Filozofia miasta Kijowa. Sam Małachow jest urodzonym Kijowianinem. Urodził się na tej samej ulicy, co Buchakow. Pisze taką rzecz o ontologii domu. Otóż myślę, że ponieważ nie mamy karabinów, to oprócz takiej pomocy realnej, codziennej, prawda, która jest jak gdyby oczywista prawie dla każdego z nas, warto nie rezygnować z tego narzędzia, jakim jest kultura, sztuka, literatura, nawet jeśli jest przeestetyzowana.